Książki pod lupą.
Z Bartoszem Szczygielskim rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Naszym dzisiejszym gościem jest Bartosz Szczygielski, autor książki zatytułowanej Aorta, która ukazała się nakładem wydawnictwa WAB w Mrocznej Serii. Zapytam cię może najpierw, dlaczego zdecydowałeś się na to, żeby pisać kryminał?
Kryminał pojawił się poniekąd naturalnie, ze względu na warsztat, w których uczestniczyłem, czyli Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu, Konrad Festiwal, kursy kryminalne z Katarzyną Bondą, częściowo przez filmy, które też lubię oglądać, czyli thrillery i właśnie kino noir. To przyszło tak zupełnie naturalnie. Lepiej się w tym czułem, w takiej stylistyce bardziej rzeczywistej, przyziemnej i takiej, która tak naprawdę dotyka spraw ludzkich. Kryminał był mi łatwiejszy do przedstawienia tego, co chciałem osiągnąć.
Bardziej jest ci bliższe budowanie ciemnych bohaterów, budowanie opowieści o ludziach, czy jednak właśnie rozwiązywanie różnych zagadek?
Chciałem, żeby to historia ludzi i to, jak oni podchodzą do życia, jak cała historia, jak wszystko, co się dzieje w mieście i inne osoby na nich wpływają, jak to zmienia ich, a historia kryminalna jest tak jakby, no nie powiem, że tłem, bo stanowi dość dużą i ważną część jednak tego wszystkiego, bo to ładnie się miało spiąć, ale zdecydowanie to ludzie byli dla mnie takim motorem napędowym tej historii.
Mroczny klimat wprowadza też miasto, w którym dzieje się akcja twojej powieści, bo też ma mroczną historię.
Tak, Pruszków zdecydowanie kojarzy się i będzie kojarzył się chyba jeszcze przez długi czas z historią mafijną, która w jakimś stopniu zaznaczyła obecność miasta w ogóle na mapie Polski. Teraz to oczywiście zwykłe miasto, jak i wiele satelitarnych naokoło Warszawy, które cierpi z powodu tego, że jest bliżej niż dalej od stolicy. Postaci mafijnych bossów, czy nawet żołnierzy, czy kogokolwiek, cały czas gdzieś tam są podbijane przez media, czy przez zwykłych ludzi, którzy traktują ich raczej jako gwiazdy już, niż osoby, które powinno się gdzieś zamknąć i odizolować od społeczeństwa. Prawdopodobnie jest to też powiązane z tym, że wtedy tak naprawdę Polska zaczynała odżywać na kulturę zachodu, pojawiły się filmy, dostęp do szerszej, innej kultury. No i tak się nagle złożyło, że mieliśmy bohaterów, można by tak powiedzieć. I oni na pewno nie byli kryształowo czyści.
Tak jak bohaterowie twojej książki.
Uważam, że kryształowo czysty bohater jest bohaterem nudnym. No nie da się uniknąć tego, żeby nie mieli jakichkolwiek wad, bo są po prostu nieprawdziwi. O nieprawdziwych osobach wydaje mi się, że nikt nie ma ochoty czytać.
Jeden z twoich głównych bohaterów, Gabriel Byś, to policjant. Jak wyglądało przygotowanie twoje do tego, żeby móc opisać swoim czytelnikom jego tryb pracy?
Z jednej strony opierałem się na rozmowach, które przeprowadziłem z pewnymi zaprzyjaźnionymi policjantkami, które nakreśliły mniej więcej, jak taka praca wygląda od kuchni. Nie jest to oczywiście przedstawione jeden do jeden, bo byśmy mieli do czynienia z nudnym raportem i z walką z biurokracją. Chciałem tylko nakreślić mniej więcej, jak to może wyglądać i popuściłem odrobinkę wodze fantazji. Chciałem, żeby to się na tyle trzymało rzeczywistości, żeby nie dało się odczuć, że mamy do czynienia z absolutną fikcją, ale też nie chciałem iść w coś, co jest dokumentem.
A druga ważna postać to kobieta, Kaśka, Welkatarzyna. Mi się ta postać bardzo podoba, dużo bardziej niż męska postać. Czy trudniej jest budować kobiecą postać, którą musimy też poznać bardzo dobrze i też zaufać, że mogłaby żyć naprawdę?
Miejscami było tak, że postać Kaśki pisało mi się nadzwyczajnie lepiej.
Powiedzmy trochę więcej o inspiracji. Czy to jest tak, że ta historia gdzieś się wydarzyła i ty ją tylko spisałeś? Czy to jest zupełnie twoja fantazja, bo wpadło ci coś innego do głowy?
Pisząc prawdziwą historię, opartą na prawdziwych faktach, nawet zmieniając dane, nie da się uniknąć pewnych powiązań, pewnych takich naleciałości, które da się gdzieś wyłapać, szczególnie jeżeli mówimy o medialnej sprawie. Wolałem postawić na czystą fantazję. Nie wykluczam, że kiedyś będę się gdzieś w jakimś stopniu inspirował, ale na pewno nie na tyle, żeby zaryzykować oparcie całej intrygi, całej historii na czymś, co miało rzeczywiście miejsce.
Ta cała mroczność, czy ona w tobie zostaje po napisaniu tej książki? Czy to jest już u ciebie tak, że to jest zawód pisarza? Historią żyjesz, dopóki siedzisz przy komputerze, kiedy stawiasz ostatnią kropkę, to wszystko wymazujesz z głowy.
Historią żyłem i żyję też jeszcze poniekąd cały czas. Nie potrafię się odciąć na zasadzie, że od 17 do 20 jestem tylko w historii i ją piszę, a potem zapominam o wszystkim, bo dopóki nie postawiłem ostatniej kropki, cały czas ona nade mną ciążyła, wisiała nade mną. Nie czułem się może przygnębiony faktem, że jest mrocznie i tak dalej, bo to wyszło samo przez się. Nie zakładałem, że będzie aż tak ciężka ta historia. Ale było tak, że dopóki jej nie spisałem, dopóki te wszystkie pomysły, które miałem, nie przelałem na kartkę, bardzo było mi ciężko po prostu powrócić się do normalności, bo zarówno w pracy, w domu, czy nawet jak stwierdziłem, że zrobię sobie wolny weekend od pisania, to cały czas gdzieś o tym myślałem, dopóki się aorty z siebie nie pozbyłem. Ja bałem się, z drugą powieścią będzie podobnie.
No właśnie, nie wszystkie wątki w książce zostały domknięte, więc może zdradzisz nam rąbka tajemnicy i powiesz, jakie są twoje dalsze plany na losy twoich bohaterów.
Całość jest zaplanowana na 3 części. Faktycznie aorta kończy się czymś, co możemy nazwać cliffhangerem. Niektóre wątki zostawiłem specjalnie otwarte, nie dlatego, żeby zachęcić czytelnika, ale chciałem zostawić go z takim pewnym poczuciem niedosytu. Oczywiście konwencja dalej będzie zachowana, bo się do niej przyzwyczaiłem, polubiłem ją, ale chcę ją troszeczkę przełamać w kilku miejscach i zobaczymy, jak czytelnicy zareagują na coś troszeczkę innego.
Pruszków nie należał do miast, które Gabriel miałby ochotę zwiedzać. Odkąd zamieszkał z Alicją na 7. piętrze wymiotu socjalizmu, czyli pięknego bloku z wielkiej płyty i azbestu, ani razu nie spacerowali po mieście. Gabriel po drodze na komendę minął 4 pizzerie, 3 kebaby i niezliczone sklepy z ciuchami. Nie było miejsca, gdzie mógłby się zatrzymać na poranną kawę. Całe szczęście, że w kurtce znalazł kanapkę. Mieszkanie opuścił w pośpiechu. Alicja wciąż boczyła się na niego, zamknięta w sypialni. Wolał odpuścić. I tak musiał wyjść z domu, a kolejna pyskówka z żoną, tylko by to wyjście opóźniła. Często się ostatnio kłócili. Odkąd Alicja odstawiła tabletki, hormony zaczęły buzować w jej organizmie, nie zostawiając żadnego pola manewru, nie dopuszczając żadnego odstępstwa w drodze do wcześniej obranego celu – dziecka. Kłótnie wprawdzie nigdy nie otarły się nawet o ten temat, ale czuło się jego obecność w powietrzu. Nie przyznał się Alicji, że panicznie boi się ojcostwa. Facet po 40, który widział w swoim życiu więcej trupów niż nagich kobiet, nie nadawał się na ojca. Wzorzec do naśladowania żaden, a nic nie zapowiadało zmian na lepsze. Czuł się jak gówniarz, który z przerażeniem wpatruje się w telefon w oczekiwaniu na magicznego SMS-a „dostałam”. Tylko że on nie był już gówniarzem, a i tak się bał. Kiedy dotarł pod komendę, dochodziła 11. Budynek przywitał go pomarańczowym kolorem nowej elewacji. Zapamiętał komendę jeszcze w poprzednim wydaniu, szarym, odrapanym i przygnębiającym. Teraz, jak przywozili kogoś na przesłuchanie, mógł poczuć się jak zwykły petent wchodzący do urzędu. Ukłon w stronę obywateli, by przestali obawiać się policji i zaczęli traktować ją jak przyjaciela. Nie pomogło.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.